To zaczynamy, słuchajcie, kolejną lekcję z listu do Rzymian. Kończymy już ten list. Został nam ostatni rozdział i dwie lekcje, ta i następna. I będzie koniec tego listu. Przeczytajmy ten rozdział ostatni, ten 16 rozdział. Potem sobie zrobimy przypomnienie i przejdziemy do kolejnego rozdziału. Kto by chciał przeczytać 16 rozdział? Proszę.
Polecam wam Febę, naszą siostrę, która jest służebnicą kościoła w Kętrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i pomagali jej w każdej sprawie, w której by was potrzebowała. I ona bowiem wspomagała wielu, także i mnie samego. Pozdrówcie Priscylę i Akwilę, moich pomocników w Jezusie Chrystusie, którzy za moje życie nadstawiali swojego własnego karku, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pogan. Pozdrówcie także kościół, który jest w ich domu. Pozdrówcie mojego miłego Epeneta, który jest pierwszym plonem Achai dla Chrystusa. Pozdrówcie Marię, która wiele pracowała dla nas. Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich krewnych i moich współwięźniów, którzy są poważani wśród apostołów, którzy też przede mną byli w Chrystusie. Pozdrówcie Ampliasa, mojego umiłowanego w Panu. Pozdrówcie Urbana, naszego pomocnika w Chrystusie, i mojego umiłowanego Stachyna. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, mojego krewnego. Pozdrówcie tych, którzy są z domu Narcyza, tych, którzy są w Panu. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które pracują w Panu. Pozdrówcie umiłowaną Persydę, która wiele pracowała w Panu. Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was kościoły Chrystusa. A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują rozłamy i zgorszenia przeciwko tej nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich, gdyż tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, a przez gładkie słowa i pochlebstwo zwodzą serca prostych ludzi. Wasze posłuszeństwo bowiem stało się znane wszystkim, dlatego też raduję się z waszego powodu, ale chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a prości w tym, co złe. A Bóg pokoju wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Pozdrawia was mój współpracownik Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi krewni. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego kościoła. Pozdrawia was Erastus, szafarz miejski, i Kwartus, brat. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A temu, który was może utwierdzić według mojej Ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem, lecz teraz objawionej i przez pisma proroków, według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom, by przywieść je do posłuszeństwa wierze, temu jedynemu mądremu Bogu niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen.
Amen.
Zanim przejdziemy do zagadnień z tego rozdziału, czy pamiętacie coś z poprzedniej lekcji?
Mówiliśmy o służbie Pawła w dziele głoszenia Ewangelii jako przykład właściwej postawy w kościele. Mhm.
Coś pamiętacie z tego studium? Jakieś pamiętacie wnioski czy spostrzeżenia, które wam utkwiły?
Służba Pawła jest skutkiem Bożego powołania. Służy Chrystusowi i Kościołowi, a u jej podstawy leży zrozumienie tego, co robi, dlaczego, w jaki sposób ma to czynić, aby być posłusznym Bogu. Traktuje swoją służbę jak przywilej.
Zaszczyt.
Tak. Nie zniechęca się przeszkodami. Nie idzie na łatwiznę. Głosi i Żydom, i poganom Ewangelię oraz naucza, jak żyć w posłuszeństwie Bogu. Jego celem, czy to dobre słowo, jest jedność w Kościele, jedność Żydów i pogan jako nawróconych do Pana Jezusa Chrystusa.
Nie ustaje w wysiłkach, aby ta jedność nie została zakłócona w żaden sposób.
Dobrze, słuchajcie, dzisiaj będziemy kontynuować ten temat. Bo jeśli spojrzycie na obserwację wstępną całego listu, to tam 16 rozdział pozdrowienie dla wszystkich wierzących z Żydów i z pogan. Paweł pozdrawia wierzących, zarówno z Żydów, jak i z pogan, od siebie i wierzących z Żydów i z pogan. Życzy mądrości i opieki Bożej, ostrzegając przed siejącymi rozłamy. I będziemy dzisiaj rozważać tę pierwszą kwestię z tego rozdziału, czyli pozdrowienia Pawła i to, co one ze sobą niosą. A za tydzień będziemy sobie mówić o mądrości, o opiece Bożej i o ostrzeżeniach. Więc temat dzisiejszej lekcji: przesłane pozdrowienia i prośby. Przesłane pozdrowienia i prośby. Zachętą do praktykowania bądź wprowadzania w życie jedności w Kościele. Przesłane pozdrowienia i prośby zachętą do praktykowania jedności w Kościele. Na podstawie 16 rozdziału. I teraz pierwsza rubryczka na pół, jak ktoś ma w zeszycie, to na pół strony albo nawet trochę więcej. I ta rubryczka to są adresaci i nadawcy pozdrowień. Kto jest adresatem i nadawcą pozdrowień? A dwie pozostałe rubryczki mniejsze, takie mniej więcej równe, sposób przekazania pozdrowień i forma pozdrowienia. Sposób, czyli w jaki sposób mają być przekazane te pozdrowienia, a forma, no to nie wiem, uścisk ręki, poklepanie po plecach. Tak? Forma. Czyli możemy iść, tak? No dobrze, to w takim razie patrzmy na tekst i co tam jest o pozdrowieniach. Kto ma być pozdrowiony na początku?
Feba. Siostra.
Feba ma być pozdrowiona,
to nie, to
tak?
Nie.
Zgadzacie się z tym?
Nie. Pozdrówcie Pryscylę i Akwilę moich pomocników w Jezusie Chrystusie.
Feba to ma list przywieźć do Rzymu i co też robi, a oni ją mają przyjąć. Natomiast o Febie to będziemy za tydzień mówić, jak Bóg pozwoli. Natomiast pierwsze pozdrowienia to jest Pryscylla i Akwila. Skąd znamy? Kim oni są? Pamiętacie? Kim jest Pryscylla i Akwila?
Z Rzymu.
Czy cały czas byli w Rzymie?
Nie.
No kim są? No, mówcie.
Szyją namioty.
To nie pochodzenie.
Kim
są? Są Żydami. Są, dokładnie. Są Żydami. I mieszkają w Rzymie.
Razem ze starożytną Pryscyllą.
Wiemy z dziejów apostolskich. Co wiemy z dziejów apostolskich? Że mieszkali w Rzymie od urodzenia, tam się urodzili, mieli 10 dzieci. No mówcie, co wiemy o Pryscylli i Akwili? Jaki oni mają kontekst listu do Rzymian?
Paweł spotkał ich w Koryncie.
Tak.
I mieszkał u nich, i pracował razem.
Czy Pryscylla i Akwila cały czas przybywają w Rzymie?
Nie.
Dlaczego?
No bo musieli opuścić Rzym.
Właśnie, musieli opuścić Rzym. O to mi chodzi. Patrzcie na kontekst, bo to jest bardzo istotne. Musieli opuścić Rzym, a teraz
wrócili.
Wrócili i są w Rzymie. Nie dość tego. Co jeszcze się dowiadujemy o nich z tego listu, tutaj z tego rozdziału?
Że byli
pomocnikami.
W tekście jest. Słucham?
Nadstawiali swojego własnego.
Tak. I co jeszcze? Co oni robią w Rzymie?
Jest w ich domu kościół.
Właśnie, jest w ich domu zbór. Oni się zgromadzają w domu Pryscylli i Akwili. Tam jest zbór. Oni są w Rzymie i są aktywnymi uczniami Jezusa. Spotykają się wierzący w ich domu. Są to ludzie, którzy mają świadectwo wiary?
Mają, tak.
Mają świadectwo wiary. Życie narażali, by ratować Pawła. To są ludzie, którzy są gotowi do poświęceń.
Jest napisane, ale którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie kościoły pełen.
I są Żydami. Czyli mamy pierwsze pozdrowienia, ci, którzy otrzymają list do rąk, mają po pierwsze pozdrowić Pryscyllę i Akwilę, Żydów, którzy są w Rzymie, są wierzący, prowadzą aktywne życie chrześcijańskie, mają w ich domu się zgromadzają święci i oni mają otrzymać pozdrowienia od Pawła. Jak mają być przekazane te pozdrowienia? Kto ma je przekazać? Ci, którzy otrzymają list. To są konkretne osoby. Jak oni mają przekazać te pozdrowienia?
Muszą spotkać się.
Osobiście. Muszą przyjść i się spotkać. Muszą przyjść tam. Nie tylko przyjść do nich, ale przyjść na zgromadzenie, bo wszystkich, którzy są z nimi razem. I Kościół, który jest ich domem. Czyli żeby wszystkich móc pozdrowić, to co trzeba zrobić? Przyjść na zgromadzenie. Zgadza się? Jaki problem mają wierzący w Rzymie?
Jednością.
Z jednością, z chęcią spotykania się nawzajem,
z umiejętnością
spotkania
się.
Tak, tak, tak. Z tym, czy chcą, czy nie chcą. Bo spotkać się można. Tylko pytanie, czy oni chcą. Czy jest zgoda między nimi, szacunek. Widzimy z wcześniejszych fragmentów listu, że nie do końca, bo Paweł naucza ich, tłumaczy im, co powinni robić, a czego nie. Więc nie jest tak, że oni do końca wszystko rozumieją. I potrzeba im pewnych rzeczy przypomnieć. Czyli pierwsi, którzy mają być pozdrowieni, to Pryscyla i Akwila i święci, którzy się zgromadzają w ich domu. Kościół w ich domu. Kogo jeszcze mają pozdrowić?
Epeneta.
Epeneta. Kim jest Epenet?
Pierwszy plon Achai dla Chrystusa.
Pierwszy plon Achai dla Chrystusa. Czyli to jest jeden, byśmy powiedzieli, z pierwszych wierzących na tych terenach tam. Bo kiedyś tam w Koryncie Paweł głosił Ewangelię, tak? Z jednej strony był Korynt. Korynt był miastem portowym. Kiedyś tam tego kanału korynckiego, co teraz jest, nie było. Z drugiej strony od morza, już nie pamiętam, które jest które, ale od wschodu były Kenchry, a od zachodu był Korynt. Tak? I teraz co się działo? Towary z jednego brzegu na drugi się przenosiło i to był biznes. Trzeba było przenieść, nie przepłynąć, przenieść. I to była trasa przylotowa między przeładunkiem z jednego morza do drugiego. Żeby nie opływać całego półwyspu tej Grecji, tego całego półwyspu, to się skracało drogę, ale trzeba było przenieść te bagaże, te towary wszystkie, przeładunek zrobić. I to było bardzo dochodowe. Dochodowe. Tam z tego żyło to miasto, tak? One były blisko siebie. Natomiast tutaj Rzymianie otrzymują pozdrowienia i dowiadujemy się, że Epenet, mimo że jest pierwszym wierzącym w Achai, to gdzie przybywa? W Rzymie. Czyli dotarł do Rzymu. Tak? Jest w Rzymie. Kogo jeszcze mają pozdrowić?
Marię.
Marię. Kim jest Maria?
Wiele pracowała dla nich. Dla nas, czyli...
Dla Pawła, jego pomocników, współpracowników. Wiele się trudziła. Ona też jest w Rzymie. Popatrzcie, Paweł nie był w Rzymie. Paweł nie był w Rzymie jeszcze. On chce być w Rzymie. Jeszcze nie jest aresztowany, tak? Bo planuje pójść do Hiszpanii, czyli jeszcze on aresztowany nie jest. Tych ludzi spotkał na pewno nie w Rzymie. Oni się przenieśli do Rzymu. Oni teraz są w Rzymie. Wcześniej Paweł ich spotkał w innych miejscach. Tego w Achai. Tak? Gdzie spotkał Marię, tego nie wiemy. Natomiast spotkał ich w innych miejscach niż Rzym. A oni teraz są w Rzymie i Paweł ich zna. Dalej zobaczcie, kogo mają jeszcze pozdrowić.
Andronika i Juniasa.
Tak? Kto to są?
Krewnych i moich współwięźniów.
Co to znaczy krewni Pawła?
Żydzi.
Żydzi. Najkrócej można powiedzieć. Żydzi. Siedzieli z Pawłem w więzieniu. Co jeszcze się o nich dowiadujemy?
Że są poważani wśród apostołów i którzy też przed Pawłem byli w Chrystusie.
Tak, to są jedni z pierwszych wierzących.
osobiście znający apostołów. Są poważani, czyli to są szanowani bracia. I oni też są w Rzymie w tym momencie. W tym czasie, kiedy Paweł pisze ten list, oni są w Rzymie. Nie, wysoce prawdopodobne jest, że ten Epenet to był Grek. Pierwszy owoc Achai. Jak wiemy, Paweł wszędzie zachodził do synagogi, głosił Chrystusa, tak? Ale przede wszystkim wędrował po to, żeby głosić Ewangelię poganom. I kiedy dotarł do Achai, żeby tam głosić Ewangelię, to zachodził właśnie też do synagogi. Natomiast jeżeli jest stwierdzenie, że pierwszy plon Achai, to bardziej to wskazuje na pierwszy plon, czyli ten Greka, który tam uwierzył, niż Żyda, który tam mieszkał na diasporze, tak, i uwierzył. Tak, to inaczej by to Paweł prawdopodobnie sformułował. Jednak bardziej prawdopodobne jest, że Penet jest właśnie Grekiem. Więc te pozdrowienia są przekazywane zarówno Żydom, jak i nieżydom. Że te pozdrowienia należy osobiście przekazać i jednym, i drugim, więc trzeba się z nimi spotkać, tak? Trzeba się spotkać, spojrzeć im w twarz, w oczy, tak? Przywitać się i przekazać pozdrowienia. Dobrze. Dalej zobaczcie. Kogo jeszcze?
Amplias.
Jak Paweł go określa?
Fan w panu.
Patrzcie, jak wielu ludzi, których Paweł zna, znalazło się w Rzymie w tym czasie. Przecież on ich w Rzymie nie spotkał. Tak. To są ludzie, których on spotkał na swojej drodze w czasie wędrówek po Azji i Grecji. Kogo dalej ma pozdrowić? Kogo ma dalej mają pozdrowić?
Urbana.
Co robi Urban? Kim był?
Naszym ich pomocnikiem w Chrystusie.
Pomocnikiem w głoszeniu Ewangelii. Następny kogo mamy? Stachyn, tak?
Tak, umiłowany.
Umiłowany Pawła. Patrzcie, jak Paweł się... jak Paweł określa tych ludzi. Umiłowany, przyjaciel, pomocnik, pierwszy wierzący, szanowani przez apostołów, wypróbowani, tak? Byśmy powiedzieli, w Pawła zrozumieniu i w Pawła oczach to są prawdziwi uczniowie Jezusa. Tacy, wiecie, z prawdziwego zdarzenia ludzie. To oni mają odebrać pozdrowienia. Ci ludzie tam są i oni nie są wyłączeni z tego konfliktu. Nie są wyłączeni, oni tam są. Ich to też dotyczy. Więc te pozdrowienia mają być im przekazane. Dalej zobaczcie, 10 rozdział, 10 werset.
Apellas,
wypróbowany w Chrystusie właśnie. Dalej.
Ci, którzy są w domu Arystobula.
Tak. Wszystkich, którzy są w domu Arystobula. Którzy są w Chrystusie. Więc u Arystobula było więcej niż sam Arystobul, ale jeszcze inni jego domownicy. niewykluczone, że oni też się tam spotykali. Bo to słowo, którzy są w domu, kościół, dalej zobaczymy, którzy są od Narcyza, wskazują, że to nie tylko były domy do mieszkania, ale tam się też spotykali wierzący. To nie było jedno miejsce. Nie mieli jednej sali w Rzymie. Oni się spotykali w różnych miejscach. Dalej, zobaczcie.
Herodion.
Herodion. Herodion. Krewny, czyli też Żyd, Izraelita. Od Narcyza, którzy są w Panu. No.
Tryfena, Tryfoza.
Tryfenę, Tryfozę, które co robią?
Pracują.
Pracują, aktywnie pracują, cały czas w Panu. Służą Bogu. Swoim życiem, swoim czasem. Dalej.
Persyda.
Persydę, która wiele pracowała w Panu. Popatrzcie, ile osób tam jest, które Paweł zna osobiście, wie, że są w Rzymie, chce Rzym odwiedzić, bo też ma do kogo zajechać, ma do kogo przybyć, tak? Są tam nie tylko ci, których jeszcze nie zna, ale również ci, których zna bardzo dobrze, którzy pozostają w jego pamięci bardzo żywej. Dalej, zobaczcie.
Rufus, wybrany w Panu.
Wybrany w Panu Rufus. Tak.
Oraz matka jego i mamy.
Tak, to już tam rozważaliśmy wcześniej, czy to była jedna, czy Paweł i Rufus mieli jedną matkę, czy to była tylko matka Rufusa, Pawła, to taka przyszywana, no tam różne opcje mogą być, może być też jeszcze jedna opcja, że tam są dwie kobiety, zarówno matka Rufusa, jak i matka Pawła, która też jest w Rzymie, tak? Jeszcze jedna opcja, nie podejmuje się wam powiedzieć, która, w każdym bądź razie przesyłane są pozdrowienia konkretnym osobom, zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Zobaczcie dalej, 14 werset. Co tu mamy?
Są wymieniani kolejni bracia i bracia, którzy
są z nimi.
Tak, czyli mamy kolejne miejsce, w których się święci spotykają, tak?
I siostra.
I siostra.
Patroba.
Najprawdopodobniej nie chodzi o Żydów, bo jeżeli chodzi o Żydów, to Paweł często zaznacza rodzina, tak, krewni. Co do bardzo znanych osób nie mówi już tego, bo na przykład o Pryscylii jak chwili wiemy, ale wielce prawdopodobne, że chodzi zarówno o wierzących z Żydów, jak i z pogan. Zobaczcie. Kolejny werset, fragment, w którym jest to słowo kluczowe, którzy są z nimi. Dalej, co mamy?
kolejne osoby i wszyscy święci.
Julię, Neriusza, jego siostrę, Olimpasa i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Mamy kolejny, byśmy powiedzieli, zbór, tak?
Duże miasto.
Co możemy powiedzieć? Jest ich kilka tych miejsc. Co możemy powiedzieć? Zobaczcie o tych ludziach. Znają się czy nie?
No tak.
Wiedzą o sobie. Prawda? No bo żeby pójść kogoś pozdrowić, to trzeba wiedzieć, gdzie iść. Prawda? Więc oni wiedzą o sobie. Pytanie, jak wyglądają ich relacje. Czy oni tylko wiedzą o sobie, ale się nie spotykają? Czy prawie w zasadzie nie mają problemu, żeby się wspólnie spotykać, wspólne jakieś relacje ze sobą mieć w takich czy innych sytuacjach? Kontekst listu wskazuje, że co?
Że niekoniecznie.
Że niekoniecznie. Że niekoniecznie, że są pewne, byśmy to nazwali tak językiem takim potocznym, zgrzyty pewne. Jest troszeczkę niedomówień. Brak takiego uszanowania czyichś zwyczajów, tak? Które w żaden sposób nie są grzeszne, aczkolwiek są odmienne jednych od drugich. Tak? I teraz to nie jest do końca tak, że oni nie mają żadnych obiekcji, żeby się ze sobą spotkać. No niby nie, ale niekoniecznie. I to nie jest kwestia, że którzyś są w grzechu, a którzyś nie. Nie, tu gdyby te różnice nie wynikają z posłuszeństwa Chrystusowi w ogóle. One są jak gdyby poboczne. A jednak wpływają na relacje między ludźmi. Zobaczcie dalej. 16 werset. Dobrze mówię? Nie. 16 rozdział, 21, 23 werset teraz, popatrzcie. Kto jeszcze pozdrawia kogo?
Tymoteusz, współpracownik Pawła.
Paweł przesyła pozdrowienia od swoich współpracowników, którzy są gdzie?
Razem z nim.
Razem z nim. I tu jest bardzo duża grupa osób, które zarówno są wśród nich ci, zauważcie, którzy z Pawłem się przemieszczają razem, czyli wędrują z nim, a również ci, u których Paweł gości, bo Paweł jest gdzie w tym momencie? W Koryncie. Paweł w tym momencie jest. Tak, czyli zobaczcie, bardzo dużo osób Paweł pozdrawia. I teraz, jak te pozdrowienia mają być przekazane? Już wspominaliśmy.
Bezpośrednio.
Bezpośrednio. To mają być pozdrowienia przekazane bezpośrednio. Trzeba po prostu pójść do tych wierzących, spotkać się z nimi. Też okazać pewną postawę, tak? Więc łatwiej jest pozdrowić kogoś na odległość, tak? Nawet wysyłając list. To jest dużo łatwiejsze. Dlaczego? Bo nie ma relacji bezpośredniej. Nie widać twarzy. Nie widać oczu. Nie słychać słów. Nie widać gestów. To można pominąć. Dzisiaj byśmy powiedzieli, można buźkę narysować, tak? I jest okej. Ale ona nic nie znaczy. Prawda? Ja tak już na dzisiejszy język przekładam. Ale żebyśmy sobie uświadomili, czym co to znaczy pójść do kogoś i przekazać mu pozdrowienia. Spotkać się z nim. Przełamać pewne lody, pewne, jeżeli mam, pewne uprzedzenia. Bo Paweł napisał, że to nie ma znaczenia. Więc jak ja do tego podchodzę? Czy ja potrafię stanąć na wysokości zadania? Na wysokości bycia uczniem Jezusa? Na wysokości zrozumienia, co jest ważne, a co ważne nie jest? Więc sposób przekazania pozdrowień? Osobiście. A jak Paweł przekazuje pozdrowienia?
formie pisemnej przekazane przez ręce Feby. Właśnie. Czyli Feba przyjdzie i Feba będzie odbiorcą postawy tych, którym da list. Jak oni się do niej odniosą, to tak jakby się do Pawła odnieśli. Jak potraktują Febę, to tak i Pawła potraktują.
Co też jest takie ważne, że Paweł już od początku listu zaznacza, że on też się wybiera. Jakby on wysyła pozdrowienia, mówi, ja bym prawie
chciał się zobaczyć. Ale też zauważcie, że jak pisze i przesyła pozdrowienia od swoich, którzy są z nim, to tam są zarówno Grecy, jak i Żydzi. I Paweł tym, co Paweł pisze, Paweł pokazuje, że dla niego nie ma różnicy. Czy to Żyd, czy Grek? W Chrystusie. W Chrystusie przekazujemy wam pozdrowienia. Bo Chrystus jest jeden. Prawda? I my, choć wielu, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie. Paweł pisze w liście do Koryntian. Prawda? Więc Paweł wprowadza to w życie. Przekazując pozdrowienia, zachęca tych wierzących do wprowadzenia w życie tego, co im napisał. Kto nie ma z tym problemu, wszystko w porządku. A jeśli ktoś ma z tych, którzy ten list przeczytają i będą musieli przekazać te pozdrowienia dalej, no to wtedy jest okazja. A zobaczcie, jaka jest forma przekazania tych pozdrowień, w jakiej formie one mają być. 16 werset, zobaczcie. Tak, pocałunkiem świętym. I te słowo, ten zwrot, tak dosłownie, bądź troszeczkę inaczej sformułowany, występuje w pierwszym liście do Koryntian, w 16 rozdziale, 20 wersecie. Jak sobie otworzycie i zobaczycie. 1 Koryntian 16, 20.
Pozdrawiają was wszyscy bracia. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym.
2 Koryntian 13, 12.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.
1 Tesaloniczan 5, 26.
Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem.
I 1 Piotra 5, 14.
Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen.
O. I teraz pocałunek święty to nie byle co. To jest pocałunek czysty, szczery. W Chrystusie. Paweł mówi, tak się pozdrówcie. Czyli nie ma możliwości, że przychodzisz i masz uprzedzenia, ale pocałujesz tego brata, tak? Przekażesz mu pozdrowienie, ale jakie ono będzie, skoro ty nie masz właściwej postawy wewnętrznej, w sercu. To co ty przekażesz? To będzie pocałunek święty? Nie. To będzie nieszczere pozdrowienie. Dzisiaj też często ono ma miejsce. Pocałunek potrafi być, jak pamiętacie, Judasz pocałował Pana Jezusa? To on pocałował go świętym pocałunkiem? To był pocałunek zdrajcy. Pocałunek może być wyrokiem śmierci. A to ma być pocałunek święty, czyli pocałunek z czystymi intencjami, szczery, prawdziwy, w Chrystusie. Takim pocałunkiem mają pozdrowić. Więc to też zobowiązuje, słuchajcie, w sumieniu człowieka. to jest przekazanie wyrazów miłości, wyrazów szczerej przyjaźni, sympatii, jedności w Duchu Świętym. Więc zanim ten ktoś pójdzie, to albo się pozbędzie i jest takim betonem, że po prostu jego sumienie go nie będzie dręczyć, albo musi podjąć pewną decyzję w sercu, tak? Więc Paweł przez to swoje przesyłanie pozdrowień do czego zachęca? Co, jaki ma cel?
Żeby Kościół, który tam jest, prawdziwie się zjednoczyli.
Tak. Paweł, prosząc o przekazanie pozdrowień, angażuje wierzących do czego?
Do zjednoczenia.
Do spotkania się razem. Jeżeli coś wam przeszkadza, to będzie okazja, żeby się razem spotkać. Tak? Jeżeli się spotkają, to co będą mogli zrobić?
Pokazać sobie wzajemnie miłość, szacunek.
Tak. Patrząc sobie w oczy. Tak. Przekazując sobie święty pocałunek. Obejmując się. Tak. Ale to wszystko twarzą w twarz. To dużo bardziej jest takie trudne w sytuacji, kiedy ludzie mają do siebie troszeczkę takiego jakiegoś uprzedzenia. Łatwiej jest to zrobić w liście, trudniej jest to zrobić bezpośrednio. W swoim życiu też pewnie nieraz się przekonaliście, że na odległość jest łatwiej pewne rzeczy powiedzieć miłe, a inaczej, kiedy patrzysz na czego człowieka i musisz mu to w twarz powiedzieć, porozmawiać z nim i zachować właściwą postawę. Trudniejsze to jest. Zdecydowanie trudniejsze. Więc Paweł zachęca, żeby okazać sobie wzajemnie uczucia, wyrazy sympatii, ale spotykając się. Bo wtedy często, jeśli coś jest nieszczere, to widać. To wychodzi na jaw. Więc to też będzie okazja, według Pawła, do pewnego takiego właśnie, żeby oni się zbliżyli do siebie. Zachęca do czego? Do wspólnych spotkań i okazywania sobie szacunku, bo oni się spotykają. Natomiast pytanie, na ile są to takie oddzielne społeczności, że oni jednak są, wiedzą o sobie, ale niekoniecznie odwiedzają się nawzajem. To są wnioski pośrednie. Natomiast jeżeli pamiętamy teraz całe studium listu, to nie są one jakieś takie oderwane od rzeczywistości. Tylko całe nauczanie Pawła w tym liście i zwrócenie uwagi na pewne różnice i ich znaczenie, a to, co ich łączy, jest takim wykładem, swoistym wykładem tego, jak mają się do siebie nawzajem odnosić. Dalej, zobaczcie. Do czego mobilizuje też? To, do kogo przesyła pozdrowienia?
Do wierzących i z Żydów i z Polaków.
Tak, żeby nikogo nie pomijali. Przekazuje pozdrowienia jednym i drugim od jednych i drugich. Tak? Czyli żeby nie robili różnicy. Tego pozdrowia, tego nie. Czyli przekazuje pozdrowienia zarówno wierzącym z Żydów, jak i z pogan. Forma pozdrowienia wiąże się z przekazaniem pocałunku, czyli w postawie szczerości, uczuć, bez złych intencji, tak? Bez uprzedzenia. To są pewne decyzje podejmowane w sercu. Wiecie, no tam ten, jak czytaliśmy wcześniej, ten rozdział 14, to tam było tak, że słabego w wierze przyjmujcie, kto uważa, że lepiej wie, to niech ma wzgląd na tego słabszego. Wiecie, tam te postawy były różne, niekoniecznie takie właśnie uważające innych za wyższych od siebie. Niekoniecznie. A jednak, no,
ten pocałunek jest takim, taką barierą, takim progiem dla tych, którzy mają problem z innymi wierzącymi o odmiennych, odmiennej obyczajności w tym wypadku. Zobaczcie jeszcze jedną rzecz, bo tutaj jest, Paweł przekazuje życzenia czego? Na koniec, zobaczcie, łaski. 24 werset.
Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Z wami wszystkimi. Amen. Czyli łaska Pana Jezusa Chrystusa. Czyli życzenia łaski Pana Jezusa Chrystusa, zdaniem Pawła, mobilizują do właściwej postawy, bo tym, który jest przywoływany w tym momencie, jest sam Pan. Tak? Czyli łaska Pana Jezusa też musi, ona jest, ale ze strony człowieka musi być właściwa postawa, żeby ta łaska była aktywna, czynna, żeby ten człowiek mógł z niej korzystać bez przeszkód. Więc ona też jest takim sformułowaniem mobilizującym wierzących do sprawdzenia swojej postawy, swojej szczerości, sprawdzenia w sumieniu, czy mają właściwą postawę do innych wierzących. Paweł bardzo fajnie to formułuje, żeby z jednej strony nie rozkazywać im, a z drugiej strony, żeby zachęcić ich do zastanowienia się we wnętrzu z każdy, jaka jest jego postawa. Bo jeżeli ktoś łaskę Pana Jezusa rozumie i jest to coś, co on potrafi zobaczyć w swoim życiu, to nie będzie jej bagatelizował. Jeżeli ktoś rozumie, że pocałunek święty przed Panem, który błogosławi łaską, nie może być potraktowany lekkomyślnie, jeżeli ktoś to rozumie, to też najpierw zrobi takie wewnętrzne podsumowanie swojej postawy, zanim pójdzie coś zrobić. Więc Paweł też zachęca do takiego zrobienia rozliczenia w sumieniu przed Bogiem, jaka jest właściwie moja postawa. Jaki ja jestem, tak? No bo idę do kogoś i teraz, no, jeżeli się ktoś boi Boga, no to nie będzie szedł tak lekkomyślnie sobie, a nie ma znaczenia, on i tak nie wie, co ja myślę. No on nie, ale Bóg wie, tak? Więc no tutaj Paweł oddaje jak gdyby resztę sumieniom wierzących, no bo też, no, różnie ludzie myślą, słuchajcie, różnie ludzie myślą, różnie do tego podchodzą. Jedni poważniej, drudzy mniej poważnie. Natomiast no, Paweł w taki sposób formułuje to wszystko, żeby zachęcić wierzących do bycia razem właśnie. Macie jeszcze jakieś spostrzeżenia odnośnie tego fragmentu? Jakieś jeszcze wnioski, które wam się pojawiają?
Ja mam wrażenie, że Paweł sobie, znaczy on przedstawia tych ludzi, tak jakby przekazuje pewną wiedzę o jednej grupie i o drugiej. Tak jakby, że to jest taka wymiana informacji, że zobaczcie, tak, bo oni no, na podstawie jakichś uprzedzeń, tak, na podstawie jakiegoś światopoglądu nie spotykają się razem. I Paweł przekazuje wiedzę o jednej grupie, o drugiej, o ludziach, którzy tam są, że to nie jest grupa, że to nie są po prostu Żydzi, czy też, że to jest poganie, tylko po prostu z imienia i z jakiejś cechy, z jakiejś takiej informacji jakby przedstawia sobie tych wierzących.
Też przedstawia ich właśnie w takim świetle, że i ci są pomocnikami, i ci są pomocnikami, i ci są wypróbowani, i ci są wypróbowani, i ci są umiłowani, i ci są umiłowani.
I że są to ludzie jacy w wierze. Mocni w wierze.
Żyjący dla Pana.
Dokładnie.
Służący.
Więc ja przypominam wam o tych ludziach. Nie patrzcie na to, jak oni mają dietę, czy świętują czy nie, a wypatrzcie na to, co oni zrobili dla służby, dla Ewangelii. Pod tym kryterium oceniajcie ich, tak? Też Paweł pokazuje, przypomina, kim oni są. Może przedstawia, może tylko przypomina. Ale zwraca uwagę na to, że nie są to ludzie świeżo nawróceni. Tutaj ktoś pierwszy plona hai. Byli przede mną wierzącymi, tak? Akcentuje te kwestie. I teraz my nie znamy dokładnie tam okoliczności i kontekstu tego, jak oni się znali, co o sobie wiedzieli, ale na pewno nie przypadkiem Paweł te informacje w liście zamieszcza. Tak. Okay. Zastosowanie. Co my z tego możemy wziąć? Komu przekazujesz pozdrowienia i jakie przekazujesz? Komu przekazujesz pozdrowienia i jakie przekazujesz? Jak pozdrawiasz, a jak przyjmujesz pozdrowienia? W jaki sposób to robisz? Czyli czy towarzyszą temu wyrazy szczerości uczuć i intencji, czy czasami jest to tylko grzecznościowy zwrot pozdrawiam? Teraz pytanie, co znaczy to słowo pozdrawiam, jeśli wy je umieszczacie gdzieś? Czy to pozdrowienie jest używane przez was tak naprawdę wszędzie, dowolnie, czy jednak nie? Czy używacie też innych zwrotów? Bo dzisiaj to słowo pozdrawiam jest bardzo nadużywane, takie wyświechtane trochę. Każdy gdzieś tam pisze pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Nie lubią się ludzie, pozdrawiam. Ale ja przepraszam, co to znaczy te pozdrawiam? Życzysz mi zdrowia? Dobrego mi życzysz? Tak? Więc pytanie, co te pozdrawiam oznacza? W naszym języku, w naszym, tego jak ja używam, tak? Nie jak inni używają, ale jak ja używam słowa pozdrawiam. Czy nadużywam go, czy zastanawiam się, czy ja rzeczywiście pozdrawiam tą osobę, tak? W innym miejscu słowo mówi, żeby nie wszystkich pozdrawiać, tak? Więc co znaczy to słowo pozdrawiam? Bo to nie to samo, co życzę miłego dnia. A pozdrawiam to jest coś więcej. A dzisiaj jest tak, że te pozdrawiam może oznaczać wszystko i nic. Może powiedziane być przez ludzi, którzy się nie lubią, jako zwrot grzecznościowy, ale też może użyte być we właściwej formie. W jakiej formie my używamy? W jakiej formie wy używacie tego sformułowania, pozdrowienia? Jakie uczucia temu towarzyszą? Jaka postawa? Tak? Co dla ciebie oznacza, że pozdrawiasz kogoś w imieniu Pana Jezusa Chrystusa? Co to oznacza dla ciebie? Co za sobą niesie ten zwrot? Pozdrawiam w imieniu Jezusa Chrystusa. Zostań z Bogiem. Jeżeli ktoś ma zostać, to znaczy, że już jest. Tak? Niech Bóg ci błogosławi. Tak? Komu? Tak? To jest inny zupełnie zwrot, słuchajcie. Do kogo innego może być skierowany? Czasami warto się zastanowić, co nasze pozdrowienie oznacza. Nie tylko wśród wierzących, ale nawet z ludźmi, z którymi mamy kontakt na co dzień. Dobrze jest wszystkim życzyć dobrego. Wszystkiego dobrego panu czy pani życzę, tak? Ale pytanie, czy ty rzeczywiście mu życzysz wszystkiego dobrego? Wychodzi człowiek, spotykasz człowieka, żegnasz się z nim, wszystkiego dobrego życzę. Pytanie, czy ty powiedziałeś to grzecznościowo, czy ty faktycznie życzysz temu człowiekowi wszystkiego dobrego, żeby ten dzień był dobry dla niego? Ty nie wiesz, co dla niego jest dobre, ale ty tego mu życzysz. Czy faktycznie mu tego życzysz, czy tylko po prostu mówisz, bo mówisz? Pozdrawiam. Ale co to znaczy te pozdrawiam? Czasami słowa bardzo dużo niosą, a czasami nie niosą nic w naszym życiu. Warto się zastanawiać nad tym. Co dla mnie oznacza życzenie trwania w łasce Bożej? Co dla ciebie oznacza życzenie trwania w łasce Bożej? Życzysz komuś trwaj w łasce Pana Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? Czy według ciebie on trwa, czy nie? Bo ty mu życzysz trwania. Paweł mówi, życzę wam trwania, tak? Czyli Paweł zakłada, że oni
trwają,
tak? Czyli on im mówi, trwajcie tak dalej. Tylko właśnie zauważcie, że w tym Paweł, pisząc to wszystko, on porusza wnętrze człowieka. On swoim sformułowaniami daje do myślenia tym ludziom, do których pisze. I teraz to jest materiał do zastanowienia się dla nas, jak my używamy takich sformułowań, jakie emocje nami towarzyszą, jakie intencje, jakie myśli o drugiej osobie, tak? Czy zastanawiamy się nad tym, co piszemy, czy to są tylko grzecznościowe sformułowania, jeszcze raz powtarzam, warto się nad tym zastanawiać, bo to też dużo mówi o nas, słuchajcie. Dużo mówi o nas. Czasami pewne rzeczy robimy zupełnie tak rutynowo, tak mechanicznie. A może nie wszystko trzeba robić mechanicznie. Może czasami trzeba się zastanowić. I nauczyć się używać troszeczkę szerszej gamy życzenia komuś czegoś dobrego, niż tylko pozdrawiam. Ja powiem wam szczerze, w pewnym momencie przestałem tak wszystkich pozdrawiać. Zacząłem używać innych sformułowań, w zależności od tego, do kogo piszę, żeby to coś znaczyło, bo te pozdrawiam jest dla mnie bardzo ważne. Stało się dla mnie bardzo ważne. Ja go używam dużo rzadziej niż kiedyś. Bo ono dla mnie znaczy coś więcej niż tylko grzecznościowy zwrot. Chociaż kiedyś tak nie było. Ale szanuję to słowo po prostu. W swoim języku, w swoim formułowaniu zdań do innych szanuję to słowo. Dla mnie ono coś znaczy.
I też nie ukrywam, że Słowo Boże dało mi taki materiał do przemyślenia nad używaniem tego słowa między innymi. Dzisiaj jak mówię, niech Bóg ci błogosławi, czy niech Bóg Panu błogosławi, tak? To nie mówię tego mechanicznie. Ja rzeczywiście życzę temu człowiekowi błogosławieństwa. Czasami są ludzie, którym nic nie mówię. Ale staram się zastanawiać nad tym, co mówię, do kogo mówię i dlaczego mówię. Kiedyś jak odwiedziłem Krzysia w Krakowie i odjeżdżałem, to mówię: pozdrówcie wszystkich świętych, tak? No i oni też mówią: pozdrów wszystkich świętych z żoną. I takie fajne zdanie Krzysiek powiedział. Zresztą Ania też powtórzyła. Pozdrawiaj, kogo uważasz, i uważaj, kogo pozdrawiasz. I ja tak się potem usiadłem i tak zastanowiłem się nad tym. No faktycznie, to ma sens. W tym, jak patrzę na to słowo, to ma sens. Pozdrów, kogo uważasz, bo ja nie wiem, kogo ty uważasz, ale uważaj, kogo pozdrawiasz. Bo to nie jest tylko i wyłącznie zwrot grzecznościowy, przynajmniej w słowie. On niesie za sobą pewną postawę wewnętrzną i ona musi zgrać się z tym, co mówisz. To ja tyle, słuchajcie, na dziś.